I deklaruję wzajemność, kiedy ty sam będziesz wygłaszał swój wykład, co może zabrzmieć nieco pesymistycznie, ale nie wiem, czy kiedy przyjdzie na to czas, będziemy już po czasie tego lockdownu, czy nadal w trakcie, w związku z tym, czy następne wykłady odbędą się w Pardon to tu, czy także przez Zooma. Ja też ze swej strony dziękuję Państwu serdecznie za podłączenie się dzisiaj i za chęć wysłuchania tego wykładu przez okienko, szczególnie, że sytuacja w kraju zmienia się dynamicznie. Mamy coraz więcej osób zakażonych COVID, mamy protest kobiet, mamy zdalną szkołę i tego rodzaju kwestie, które mogą nie powodować, że wykład z psychoanalizy jest akurat czymś, na co Państwo w niedzielę o 17:00 i jeszcze zmiana czasu, wrócę do tej kwestii, mają ochotę. Tym bardziej się cieszę, że jesteście wszyscy z nami. Co więcej, cieszy mnie obecność osób nowych, także dlatego, że w ramach swojego wykładu nastawiałam się bardziej na wykład dla osób, które mogły nic nie słyszeć na temat psychoanalizy, ani w wydaniu Freuda, ani w wydaniu Lacana, co z kolei powoduje, że dla stałych uczestników, jeśli można tak powiedzieć, naszych wykładów, pewne rzeczy mogą być już znane. Mam nadzieję, że to nie uśpi Waszej czujności, że jednak uda Wam się znaleźć w tym coś, co może zabrzmieć w sposób nowy czy inny. No więc wyjdę od czegoś. A jeszcze wracając do tego, co mówił Marcin, rzeczywiście wykład przez okienko wraz z tymi mikrofonami, które wyciszamy, chociaż widzę, że jeszcze nie wszyscy z Państwa i z tą kwestią podnoszenia rączki czy pisania pytań na czacie, to utrudnia nawiązanie takiego żywego kontaktu, gdzie na przykład mogłabym Państwu zadać pytanie, kto z Was w ogóle uczestniczył już w tego rodzaju wykładzie, czy też czy są osoby, które pierwszy raz się z tym stykają. Pominę to pytanie i przejdę od razu do wyjawienia tego, co wydaje mi się istotne, kiedy myślimy o psychoanalizie. Nawet ostatnio w gabinecie usłyszałam takie pytanie, co właściwie jest psychoanalitycznego w psychoanalizie. I wydaje się, że ten dzisiejszy wykład, który otwiera serię wykładów naszego forum, jest tym, który wprowadza to pojęcie i to jest pojęcie nieświadomego. Psychoanaliza, która bazuje na nieświadomym, bazuje na relacji do nieświadomego w przeciwieństwie do psychoterapii i jako podejście do problemów człowieka pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku. Ze sprawą dwóch Austriaków, niejakiego Józefa Breuera i jego ucznia Zygmunta Freuda. Obaj byli neurologami i napisali taką książkę razem, pokażę ją do okienka, żeby coś się działo i żeby się Państwo trochę wybudzili z letargu niedzielnego popołudnia, studia nad histerią. W tych studiach nad histerią pojawiła się postać niejakiej Anny O. To była pierwsza pacjentka psychoanalityczna, która nazwała psychoanalizę leczeniem za pomocą mówienia i czyszczeniem komina. Szczególnie o tym pierwszym określeniu będę dużo mówić, ale czyli o tym, że psychoanaliza jest leczeniem za pomocą mówienia. Ale nie traćmy z pola widzenia tego, tej konotacji czyszczenia komina. Psychoanalizę zastosowano u niej do leczenia bardzo dziwnych schorzeń. Paraliżu kończyn, anestezji, zaburzeń wzroku i zaburzeń mowy. Okazało się, i o tym jest książka Studia nad histerią, że te symptomy, dla których lekarze nie znajdywali podstaw medycznych, co bardzo ważne, to były symptomy histeryczne, które realizowały się w ciele. Takie symptomy nazywa się też symptomami konwersyjnymi, właśnie dlatego, że coś, co jest kwestią życia psychicznego, objawia się w ciele. I okazało się, że te symptomy zredukowały się podczas mówienia przez Annę o jej sprawach intymnych. Freud, stosując psychoanalizę do leczenia nerwic i psychoz, mówiąc to adresuje się do osób, które są zaznajomione z psychologią czy z psychiatrią i myślą, że psychoanaliza nie jest oferowana osobom z psychozą na przykład. Otóż Freud po zastosowaniu psychoanalizy do tych dwóch struktur psychicznych i u osób obu płci stwierdził, że problematyczne uczucia i myśli, dziwne odczucia z ciała, tak jak w przypadku Anny O., ale nie tylko, bo obecne także u mężczyzn, niezrozumiałe dla podmiotu zachowania, mają genezę w dzieciństwie. W reakcji na jakieś pierwsze, przypadkowe spotkanie z czymś, co po jakimś czasie dopiero nabiera znaczenia związanego z seksualnością albo ze śmiertelnością. I teraz wielki kontynuator Freuda, francuski psychoanalityk z wykształcenia psychiatra Jacques Lacan, znany z kontrowersyjnych tez, sposób działania psychoanalizy określił tak. Uwaga. W psychoanalizie efekt terapeutyczny nie jest celem, ale efektem ubocznym. Możecie Państwo zapytać, efektem ubocznym czego? Otóż analizowania tego, co ktoś mówi. Psychoanaliza stanowi więc myślenie o tym, co się powiedziało, także o tym, co się zrobiło, ale sednem jest mówienie. Nie oznacza to, że przy okazji nie wychodzą na jaw afekty, czy też, jak Państwo wolicie, uczucia. Jednak jedynym afektem, o którym Lacan mówił, że nas nie zwodzi, jest lęk. Cała reszta afektów może jego zdaniem być efektem przemieszczenia. I teraz, żeby doświadczyć psychoanalizy, trzeba przyjąć założenie o istnieniu nieświadomego. Czyli wierzyć, że istnieją jakieś nieświadome motywy, które wpływają na nasze działania i chcieć się o tym czegoś dowiedzieć. Przejawem działania nieświadomego w naszym życiu jest powtórzenie. Psychoanalityka częściej szukają takie osoby, które zauważają powtórzenie w swoim życiu. Zauważają powtórzenie w ramach jakiejś życiowej porażki, czy to w spotkaniach miłosnych, czy to w życiu zawodowym. Czy to szkolnym? No, przychodzą też młodzi ludzie, którzy jeszcze się uczą. Te podmioty zadają sobie pytanie, co się za tym kryje, a nawet czasem formułują hipotezę, że może mają w tym jakiś swój udział. Nieświadome, czyli to lub id, bo takie dwa określenia pojawiają się w literaturze polskiej, to podstawowy koncept psychoanalizy, który Freud sformułował w dwóch bardzo znanych swoich dziełach. Objaśnianiu marzeń sennych, to jest taka gruba książka, którą Państwu pokażę, po to, żebyście wiedzieli, że sami też możecie do niej sięgnąć. Proszę bardzo, gruba. Objaśnianie marzeń sennych. To są wszystko wydania KR, wydawnictwo KR oraz ja mam akurat w super starym wydaniu Psychopatologia życia codziennego, proszę bardzo. Tutaj akurat mam to ze wstępem bardzo znanej na Wydziale Psychologii Postaci, pana Rejkowskiego, ze wstępem, który absolutnie, jakby to powiedzieć, nie podpisuje się pod tezami psychoanalizy. To jest może najłagodniej, jak można to ująć. I dziś po latach przeczytanie tego, jak w latach 70., kiedy on ten wstęp napisał do tego dzieła, była widziana psychoanaliza, choćby na Wydziale Psychologii, jest rzeczą fascynującą. Polecam to Państwu. Można się zastanawiać, czy relacja do psychoanalizy od tego czasu się zmieniła w dyskursie uniwersyteckim, bo akurat nasze forum ma doświadczenia z różnymi miejscami w Polsce, z różnymi wydziałami psychologii, w Poznaniu, w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Warszawie, i to zarówno na uczelniach prywatnych, jak i na uczelniach publicznych. nie wiem, czy nie pominęłam jakiegoś miejsca, ale już samo to pokazuje, że mamy jakieś rozeznanie odnośnie tego, jak psychoanaliza lakanowska funkcjonuje w współczesnym dyskursie akademickim. No więc, mamy te dwie książki, w których Freud dał nam zręby tego, co rozumie poprzez nieświadome. Pokazał nam on tam, że istnieją osobiste, podmiotowe powody stojące za zapominaniem, za pojawianiem się w naszych wspomnieniach z dzieciństwa wspomnień raczej neutralnych niż wspomnień problematycznych i dotyczących intymności. To nie jest reguła, ale tak się często dzieje. Nieświadome stoi także za robieniem przejęzyczeń, czynności pomyłkowych, stoi za powstawaniem snów, żartów i symptomów. Symptom to jest to coś, z czym ludzie zgłaszają się po pomoc do psychologa lub do psychoanalityka. Oczywiście z perspektywy psychoanalitycznej, o tym będzie mówiła za jakiś czas moja koleżanka, symptom ten, który pojawia się, który leczony jest w analizie, jest czymś nieco innym niż to, z czym człowiek się zgłasza. Ale niemniej jednak użyjmy tego słowa, żeby Państwu pokazać, że w tej skardze, z którą zgłasza się podmiot, już jest coś z formacji nieświadomego, a w każdym razie może być z perspektywy psychoanalizy. Freud uważał, że wspólnym mianownikiem tych elementów, które wymieniłam, które Lacan nazwał formacjami nieświadomego, jest to, że wyraża się w nich coś, co zostało stłumione lub wyparte. By doprowadzić do zniknięcia ze świadomości lub odsunięcia od świadomości jakiejś treści nieprzyjemnej lub niepożądanej. I w tym podziale stłumienie to jest istotne ze względu na wprowadzenie, jakiego dokonaliśmy, w ramach którego od razu mówimy, że w naszym słowniku nie ma czegoś takiego jak podświadomość. Mamy albo nieświadome, albo świadome. No więc. Proces, który polega na tłumieniu jakiejś niepożądanej treści, to jest proces stłumienie, to jest proces świadomy. Może on dotyczyć myśli albo afektu. Stłumiona myśl zostaje czasowo odsunięta od świadomości, ale nadal mamy ją na podorędziu. Stłumiony afekt może zostać przekształcony w swoje przeciwieństwo. To dlatego przywołałam tezę Lacana, że afekty zwodzą, wszystkie poza lękiem. Afekt może zostać w ramach stłumienia zahamowany, a nawet zniesiony. I mamy tego przykład w jednym z opisu przypadków Freuda, u człowieka od szczurów, który miał taki okres po wyparciu afektu wściekłości na swojego ojca, że w ogóle nie odczuwał złości ani wściekłości. I teraz uwaga, sumienie, jak powiedziałam, ma charakter świadomy, ale jest też inny mechanizm i o nim właśnie dzisiaj będę więcej mówić. To jest mechanizm, który nazywa się wyparcie. Wyparcie odnosi się do myśli, która przeszła z tego systemu przedświadome, świadome, do systemu radykalnie innego, jakim jest nieświadome. Wszystkie elementy związane z procesem wyparcia są nieświadome. Czyli zarówno instancja, która wypiera, jest to ja, inaczej mówiąc ego. Nieświadoma jest sama operacja wyparcia oraz jej rezultat. Za pomocą tejże operacji wyparcia podmiot usiłuje na trwałe zepchnąć do systemu nieświadomego wyobrażenia, czyli myśli i obrazy, związane z zaspokojeniem popędu. Trudne słowo dla tych z Państwa, którzy pojawiają się w naszym analitycznym środowisku pierwszy raz. Spróbuję troszkę wyjaśnić w prosty sposób, o co by tutaj chodziło. Dla Freuda istniały popęd oralny, analny i genitalny. Dla Lacana inna koncepcja. Popęd, freudowski popęd oralny i analny tak, ale do tego Lacan dorzucił w swojej koncepcji popęd skopiczny, czyli związany ze spojrzeniem, oraz przywoławczy związany z głosem. I teraz, na czym polega kwestia? Zaspokojenie popędu, choć samo w sobie mogłoby być przyjemne, z powodów społecznych może być niewskazane. Mówimy tutaj o okresie najwcześniejszego dzieciństwa. To, co wyparte w nerwicy, to więc zbiór wyobrażeń, tychże myśli i obrazów, które zostały odseparowane od świadomości i do których nie mamy, bo nie życzymy sobie mieć dostępu, a które niemniej jednak oddziaływują na nasze życie. W innych strukturach psychicznych niż nerwica, w psychozie i w perwersji, mamy do czynienia z innymi mechanizmami, odpowiednio z wykluczeniem znaczącego i z zaprzeczeniem. Ale efekt jest ten sam. Dla podmiotu coś pozostaje w sferze nierozpoznania i nie do rozpoznania. Wyparte wyobrażenie wymyka się spod kontroli podmiotu i kieruje się własnymi prawami. Pierwsze takie wyobrażenie tworzy coś, co Freud nazwał jądrem krystalizacji. Powoduje to, że następnie, już bez udziału świadomej intencji, to jądro krystalizacji przyciąga kolejne wyobrażenia, wszystkie te, które są dla podmiotu nie do przyjęcia. I tak tworzy się pewien zbiór nieświadomego. Co jest bardzo istotne, mechanizmowi wyparcia towarzyszy odpychanie tych wyobrażeń od świadomości, na co idzie cała masa energii psychicznej. Widzicie więc tutaj Państwo zupełnie inne, psychoanalityczne wyjaśnienie dla takich zjawisk, jakie znamy z życia codziennego, jak poczucie psychicznego zmęczenia, czy taką predylekcję do przesypiania czasu, do długiego spania. Ale moglibyśmy sądzić, że przesuwając niepożądane myśli do systemu nieświadomego, pozbywamy się ich na dobre. Tak nie jest, bo wyparte wraca. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że za wypartymi wyobrażeniami stoją popędowe pragnienia z dzieciństwa. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby z kimś, z tym lub owym, doznać jakiegoś popędowego spełnienia. I w pewnych momentach życia te wyobrażenia wracają do nas i bardziej napierają. Kiedy mam na myśli popędowe spełnienie, to uwaga, wcale nie chodzi mi tylko o spełnienie o konotacji seksualnej. To równie dobrze może być spełnienie o charakterze agresywnym, czyli żeby komuś przywalić lub żeby się kogoś pozbyć, używając takich kolokwialnych wyrażeń. No więc, w pewnych okresach życia następuje powrót wypartego. W wyniku jakiejś sytuacji życiowej wyparty wraca, napiera i domaga się realizacji. Ponieważ ego nadal jest strażnikiem tego, żeby nic się nie wydarzyło, mamy konflikt i powstają formacje kompromisowe. Te pomyłki, przejęzyczenia, sny, żarty czy symptomy, to jest właśnie to. To jest kompromis pomiędzy napierającym popędem, a granicą ze strony ego, żeby to się absolutnie nie pojawiło. Wyparte podlega w ramach tych różnych formacji nieświadomego różnym procesom cenzury ze strony ego. Te procesy to podstawienie, przemieszczenie, zagęszczenie czy zamiana w przeciwieństwo. Co właściwie ulega wyparciu? Podsumujmy. Czy sam popęd? Nie sam popęd. Bo popęd, jak zauważył Freud używał tu niemieckiego słowa Drang, to jest parcie, to jest nacisk. To jest nacisk na to, by odprowadzić pobudzenie, które nagromadziło się w ciele, jakieś cielesne napięcie. Popęd więc naciska na to, żeby się coś schrupało, żeby coś zatrzymać, żeby się czegoś posłuchało lub żeby się na coś popatrzyło. To jest napór popędowy. I popęd nieodparcie realizuje swój cel za pośrednictwem jakiegoś obiektu. Ale tenże popęd wolałby, jeśli możemy dokonać tu takiej personifikacji na potrzeby wykładu, popęd wolałby to zrealizować z jakimś innym obiektem niż z tym, który jest dostępny. To, co ulega wyparciu, to więc nie sam popęd, tylko reprezentację popędu, czyli pewne idee realizowania popędu z kimś innym, czy też na kimś innym, jeśli chodzi o kwestie agresywne. Reprezentacje popędu, które są nie do zrealizowania, bo wiążą się z obiektem niemożliwym, zakazanym, czy z czynnością niemożliwą, czy zakazaną. Niestety fakt, że zostało to wyparte, wpływa na trudność realizowania popędów jako takich z obiektami możliwymi w aktualnym życiu. Inaczej mówiąc, symptom, z jakim ktoś się zgłasza do psychoanalityka, to cierpienie, jest więc efektem nierozpoznania przez podmiot tego, że jego popęd jest zanieczyszczony, w ten sposób to ujmę, kontaminowany przez jakieś wyparte wyobrażenia. Fakt, że nie mamy dostępu do tego, co wyparte, może powodować, że mamy problemy z osiągnięciem satysfakcji w tych polach, które nakreśliłam, w życiu miłosnym czy zawodowym, w bieżącym życiu. I Freud i Lacan uważali, że symptom podmiotu, czyli ta skarga, wiąże się z powtarzaniem doświadczenia utraty satysfakcji. Ale Freud uważał, że to, co się powtarza, dotyczy pierwotnej utraty obiektu, z którą podmiot się nie godzi. Chodzi o te najpierwsze momenty, czyli odstawienie dziecka od piersi przez matkę, czy na przykład trening czystości. Czyli to jest ta sytuacja, że dziecko nie może się załatwiać wtedy, kiedy chce i jak chce, tylko tak, jak prosi mama. Lacan, nie negując wagi tego i nie negując kwestii obiektu jako utraconego, obiektu matczynnego, zauważył, że to, co jest konstytutywne dla naszej podmiotowości, a jednocześnie dla tworzenia się nieświadomego, to jest wejście człowieka w język. Bo to jest właśnie moment, kiedy człowiek godzi się lub nie zrezygnować z posługiwania się takim językiem, który był zrozumiały tylko dla niego i dla mamy w pierwotnej, rozkosznej relacji dziecka z matką. Ta rezygnacja dotyczy tego momentu, gdy dzieci mają zacząć posługiwać się językiem zrozumiałym dla innych i wyjść z pewnej dualnej relacji z matką. Stąd według Lacana dziecko, które wchodzi w mowę, jednocześnie staje się podmiotem nieświadomości i jednocześnie straci ten obiekt, który go dopełnia w jego satysfakcji. Matrycą utraconej rozkoszy dla Freuda była pierś, a która była realnie zabrana przez matkę, a dla Lacana do tego dochodzi rezygnacja czy też utrata części rozkoszy w związku z faktem wejścia w mowę. Ten utracony obiekt to coś, co stanowi utraconą rozkosz, Lacan nazwał obiektem małe a. Małe a dlatego, że nazywał go obiektem opisywanym przez literkę małe a, wielkie a rezerwując dla innego, czyli kogoś, kto jest dla nas ważny ze względu na pragnienie, które nas łączy z tym ważnym kimś. To nie są wszystkie znaczenia kwestii innego w doktrynie Lacana, ale na razie weźmy to zestawienie. Żeby Państwu trochę przybliżyć to do doświadczenia codziennego życia, przytoczę Państwu sen opowiedziany przez 8-letnią dziewczynkę. 8-letniej dziewczynce zaginął ukochany pies. Jej rozpacz była tak wielka, że tata postanowił nie mówić jej, że nie ma szans na odnalezienie psa. W ślad za tym, będąc w tej niepewności, dziewczynka przyśniła sen, w którym brat ojca zadzwonił do tego psa. Pies przechadzał się wtedy bulwarami nad Wisłą, odebrał telefon i przemówił ludzkim głosem. W ilustracji tej słyszalna jest teza Freuda, że sen jest spełnieniem życzenia. W tym przypadku życzeniem było to, aby ukochany pies został odnaleziony. Ale my po freudowsku możemy zauważyć, że pies ten, z treści snu jak wynika, nigdy nie był zupełnie stracony, skoro miał przy sobie telefon i można było do niego zadzwonić. To życzenie pochodzi z systemu przedświadome-świadome. Ale jeśli dziewczynka śni taki sen, to dla nas, jako dla psychoanalityków, pojawia się pytanie, jaki jest motyw stojący za przyśnieniem tego snu? Zgodnie z tezą Lacana, że życzenie snu dostępne świadomie, czyli to, które właśnie rozwikłaliśmy, bez specjalnej trudności, skrywa inne, skrywa nieświadome pragnienie. Na bazie tego, co ta dziewczynka, ta konkretna dziewczynka, mówi nam poza samym opowiedzeniem snu i skojarzeń do niego, możemy dokonać innej interpretacji. Na przykład takiej, że chce ona, aby był możliwy powrót do stanu sprzed straty. I to zupełnie innej straty, wcześniejszej, związanej z innym obiektem, którym może być mama, ale równie dobrze może być wyobrażenie, że rodzice zawsze będą razem, a ci właśnie się rozwiedli. Widzicie Państwo, mam nadzieję, że odszyfrowywanie nieświadomego jest oparte na założeniu, że myśli i działania mogą mieć jakieś inne znaczenie niż to, które jest podmiotowi znane i dostępne. Odszyfrowywania nie da się przeprowadzić w ramach autoanalizy. Zapytacie, dlaczego, skoro nic innego nie robił Freud? Choćby w psychopatologii życia codziennego, gdzie opisywał swoje własne zapomnienia, swoje własne czynności pomyłkowe i analizował swoje własne sny, podobnie jak w objaśnianiu marzeń sennych. Ten element pozwolił nam uchwycić Lacan, który w przeciwieństwie do Freuda zaliczył, że się tak wyrażę, doświadczenie własnej psychoanalizy. I odpowiedź Lacana na to pytanie jest inna. Nie chodzi tylko o autocenzurę ze strony ego, chodzi o fakt, że nieświadome ujawnia się w mówieniu. Aby je odszyfrować więc, trzeba je mówić. W ramach autoanalizy możemy zapisywać swoje sny, czy myśleć o swoich pomyłkach, czy czynnościach pomyłkowych, czy o swoich symptomach, ale rzadko kiedy na głos o tym mówimy. Do mówienia potrzebujemy interlokutora. Tu pojawia się miejsce dla psychoanalityka. To dzięki mówieniu możemy uchwycić, że nieświadome jest ukryte i ocenzurowane. Wprowadza albo zabiera jakąś literę. Na przykład mówimy pożar, a gdyby dodać jedną literę, wyszłoby nam pożaru, czyli coś związanego z popędem oralnym. Nieświadome wykorzystuje także polisemię, czyli fakt, że słowo ma różne znaczenia. Na przykład słowo przebieranie może się odnosić zarówno do zakładania różnych ubrań, jak i do przebierania w czymś, do grymaszenia w odniesieniu do satysfakcji. Nie to, nie tamto i tak dalej. Znamy to z życia. Nieświadome wykorzystuje też homonimy, czyli słowa mające różne znaczenie, mimo tego samego brzmienia. Tu mój ulubiony przykład w języku polskim to brzmienie Bóg, gdzie nie jest jasne, czy chodzi o drzewo, o rzekę, czy o stwórcę. Możemy rozsądzić dopiero na bazie pisowni. Choć jak Państwo słyszycie, nieświadome konstruowane jest na bazie wypartych elementów mowy. Można by więc myśleć, jakże łatwa interpretacja. Nie, ona nadal jest bardzo złożona, ale coś wcześniej jest konieczne, aby w ogóle była możliwa. To wcześniejsze to założenie o istnieniu jakiegoś podmiotu, który coś wie o nieświadomym. Dokładnie w ten sposób zaczęły się wielkie analizy Freuda. Podawałam Państwu przykład na samym początku Anny O. ze studiów nad histerią. To nie była pacjentka Freuda, to była pacjentka, która początkowo, to była kobieta, która zgłosiła się do Breuera i w związku z pewnego rodzaju trudnościami, żeby nie powiedzieć porażką w kontakcie z Breuerem, czy też nieświadomym, które stało za tym, jak jej psychoanaliza wpłynęła na życie samego Breuera. Jest to taki przykład, w którym psychoanaliza wpływa na życie analityka. Poza tym pierwszym okresem Freud miał pacjentów, którzy do niego się zgłaszali. W tamtym czasie osoby, które korzystały z pomocy psychoanalityka, nazywano pacjentami. Dziś już się tak nie mówi. Dziś mówi się psychoanalizujący się za sprawą Lacana. Ale wróćmy do tego. To jest dosyć istotne, dlatego że w przypadku Freuda osoby, które się do niego zgłaszały, przeczytały już na przykład jego książkę, przeczytały Objaśnianie marzeń sennych, usłyszały jego wykład, czy miały do czynienia z dziełem, jakim była Psychopatologia życia codziennego. To Państwu pokazuje, że osoby, które się zgłosiły, zakładały, że jest ktoś, kto coś wie o mechanizmach zapominania czy o mechanizmach zagadkowych czynności, których nie potrafimy sami wyjaśnić. W sposób inny niż odwołując się do słownika, do sennika, przepraszam, lapsus egipskiego. Swoją drogą nie wiem, kiedy datuje się sennik egipski, ale tam, w odróżnieniu od interpretacji psychoanalitycznej, mamy znaczenie tego, co niezrozumiałe, niejako przylutowano czegoś. I wiadomo, że jak śni się ząb, to to oznacza utratę pieniędzy, a jak śni się coś tam, to to oznacza coś tam. Za każdym razem wiadomo. Psychoanaliza w wydaniu, ani w wydaniu Freuda, ani w wydaniu Lacana w ten sposób nie działa. Dlatego nie jest interpretacja zagadnieniem prostym. Czyli podstawowe założenie, żeby psychoanaliza mogła się zacząć, jest takie, że ktoś, kto szuka pomocy, zakłada, że istnieje ktoś, kto coś wie o nieświadomym. Na bazie takiego założenia zresztą można bardziej szukać analityka niż terapeuty, który zajmuje się tym, co świadome lub tym, co przedświadome, ale raczej nie tym, co nieświadome. Przytoczyłam Państwu sen tej dziewczynki, ponieważ Freud uważał, że sny są królewską drogą do nieświadomego. Lacan w swoim komentarzu do tego zdania Freuda podkreślił słowo drogą. Można by się zastanawiać, dlaczego. W ten sposób Lacan chciał nam powiedzieć, że sny nie są nieświadomym. Są jedynie sposobem dostania się do nieświadomego. Oznacza to, że nadal potrzebne jest pewne pośrednictwo. Pośrednictwo interpretacji w oparciu o wolne skojarzenia kogoś, kto dany sen przyśnił, czy kogoś, kto dokonał jakiejś czynności pomyłkowej. No i właśnie, o tyle, o ile interpretacja snu wydaje się rzeczą skomplikowaną, to Lacan zauważył, że jest coś, co jest mniej skomplikowane i gdzie racja nieświadomego pojawia się w największej intensywności. Tym czymś jest czynność pomyłkowa. Oszczędzę Państwu odwołania do francuskiego zdania, które w elegancki sposób przy pomocy gry słów to wyjaśnia. I powiem tylko tyle, że z perspektywy Lacana, gdy dokonujemy czynności pomyłkowej, czyli zamiast zrobić coś, robimy coś zupełnie innego, w ważnych kwestiach, myślimy, że to porażka, ale de facto jest to triumf nieświadomego, który znajduje w ten sposób dojście do głosu. Nieświadome dochodzi do głosu w aktach, w akcie mowy, w akcie seksualnym, w aktach symbolicznych, takich jak zawarcie lub rozwiązanie małżeństwa, czy niesamowity przykład Lacana, testament, który jest aktem notarialnym. Wreszcie nieświadome dochodzi do głosu w działaniu. W ten sam sposób możemy powiedzieć, że widzimy, że jest jakaś kwestia po stronie nieświadomego, kiedy działanie jest niemożliwe, kiedy doświadczamy zahamowań, zarówno na polu relacji miłosnych czy jedynie seksualnych, jak i na polu życia zawodowego. Interpretacja w psychoanalizie lakanowskiej, bardziej niż w psychoanalizie pewnych późnych odłamów Freuda, odnosi się do tego, co ktoś sam, co podmiot sam kojarzy do swoich formacji nieświadomego, czyli do skojarzeń własnych podmiotu, do jego snu, do jego czynności pomyłkowych, do dowcipów, z których się śmieje i tak dalej, i tak dalej. Mówię to dlatego, że w psychoanalizie klasycznej są pewne utarte sposoby interpretowania pewnych elementów, które zresztą Freud zawarł w swoich dziełach. Podam dla przykładu las jako łono kobiece. Lacan podkreślał coś, co się nazywa warstwą tekstualną w interpretacji. To bardzo istotne, bo warstwa tekstualna to jest po prostu warstwa języka, od której nie możemy abstrahować. Oznacza to, że musimy, jeśli interesuje nas psychoanaliza, musimy wziąć pod uwagę etymologię słów oraz ich wieloznaczność, nawet jeśli tego nie chcemy. Przykład na to, że można tego nie chcieć, to kiedy ktoś w słowie interes chce widzieć tylko wymiar ekonomiczny i nie chce słyszeć, że jest to także organ. Albo kiedy w słowie puknąć nie chce słyszeć konotacji ani seksualnej, ani agresywnej. Analogicznie w sformułowaniu pozbyć się. Do tego właśnie odnosi się moje tytułowe nieświadome, ależ skąd? Do tego, że nie chcemy nic wiedzieć o tym innym możliwym znaczeniu. Reasumując, tym, co decyduje, czy u psychoanalityka odbędzie się psychoanaliza czy psychoterapia, byłaby więc relacja danego konkretnego podmiotu, który przychodzi, do tak rozumianego nieświadomego. I psychoanaliza odbywa się wtedy, gdy podmiot zainteresuje się tym wymiarem, który nie jest mu świadomie dostępny. Gdy zainteresuje się tym obszarem, który w jego własnym myśleniu czy zachowaniu stanowi zagadkę, dla której będzie on poszukiwał rozwiązania. W nauczaniu Lacana, jak zapewne część z Państwa wie, charakterystyczny jest sposób, jego sposób czytania Freuda i czerpania z odkryć lingwistów, jak Jakobson czy de Saussure. Ten sposób myślenia doprowadził Lacana do sformułowania tezy, na pewno po części znanej obecnym Państwu na dzisiejszym wykładzie, ale może części nieznanej, że nieświadome jest ustrukturyzowane jak mowa oraz, że u człowieka z racji na fakt, że jego rozkoszowanie się jest naznaczone przez język, nie da się wypowiedzieć pragnienia za pomocą mowy. Za pomocą mowy da się wypowiedzieć świadome domaganie się czegoś. Nieświadome pragnienie może być jedynie jego interpretacją. Jego, czyli tego pragnienia. Nieświadome jest ustrukturyzowane jak mowa, oznacza, że może podlegać odszyfrowywaniu na bazie języka. Lacan zaproponował jednak bardziej precyzyjną definicję na bazie nauczania Freuda niż sam Freud i powiedział, że nieświadome jest to wiedza o tyle, o ile jest mówiona i jako taka ustanawia ona człowieka. Jest to wiedza, bo potrafimy ją rozszyfrować, ale jest to taka wiedza, która ma swój dom w tym najpierwszym języku, jakim dziecko posługuje się z matką. A to nie jest język słów takich, jak je zapisujemy, to jest język fonemów i brzmień słów. W tym sensie jest istotne, że Lacan odwrócił taki matem to słowo Lacana, który pojawił się u de Saussure'a, w ten sposób, że zwrócił uwagę, że tym, co jest dla nas kluczowe, jest brzmienie danego słowa. To na tej podstawie nadajemy znaczenie. Na bazie brzmienia, a nie słowa, które jest zapisane. To się wydaje uwagą banalną, kiedy przypomnimy sobie, jak jest u dzieci z nabywaniem języka i jaka jest kolejność rzeczy. To znaczy, że najpierw dzieci słyszą mowę dorosłego, potem mówią, a dopiero potem uczą się pisać. Mimo tego, że to się wydaje banalne, jest to teza, która w psychoanalizie jest kluczowa. Bo to znaczy, że nasze nieświadome odnosi się właśnie do tego, co zostało przez nas usłyszane i w związku z tym opacznie zrozumiane lub zrozumiane tylko w jednym zakresie, na samym początku naszego życia. W pewnej części więc język jest to wiedza, w której są zdeponowane doświadczenia danej kultury, wszystkie dotychczasowe doświadczenia. I w tym aspekcie możemy powiedzieć, że język jest czymś martwym. Ale to nie wszystko, co możemy powiedzieć o języku, bo w tej innej, równie ważnej, a może nawet o wiele ważniejszej części, język jest dla każdego pozostałością tego czegoś, co się działo w jego relacji z pierwszym opiekunem, najczęściej z matką. A więc jest echem w ciele tego prywatnego języka matki i dziecka. Ten typ wiedzy jest wiedzą, która podmiot przekracza i która może do niego dotrzeć tylko przez bycie mówioną. W tym sensie ta część wiedzy nie jest martwa. Ta część mowy przekazuje bowiem pragnienie i rozkosz. Mam nadzieję, że Państwo to słyszą, gdy podaję przykład słów interes lub pożar. Każde z tych słów może nieść ze sobą nieco radości wynikającej z innych konotacji. W mowie więc wyraża się nieznana nam wiedza z poziomu naszej rozkoszy cielesnej. Lacan na określenie tego ukuł termin byt mówiący, a w jednym ze swoich seminariów powiedział tak. W nieświadomym chodzi o to, że byt rozkoszuje się w mówieniu. Ale uwaga, o jaki typ rozkoszy tu chodzi? Nie chodzi tu o jakąś rozkosz absolutną, nieskończoną, bo ta według Lacana pozostaje jedynie w sferze marzeń. Chodzi o rozkosz dotkniętą językiem. Tu też wybrzmiewa dwuznaczność, więc jeszcze to pogłębię, mówiąc dotkniętą także w znaczeniu zranioną poprzez działanie języka. Chodzi o taką rozkosz, która z tytułu bycia ograniczoną przez język, można powiedzieć, mści się na podmiocie, przenikając całe pole jego mowy. I to jest nawet zabawne, bo zdarza się, że w gabinecie ktoś, kto ma już dosyć tego nieświadomego, próbuje tak układać zdania, żeby nie wybrzmiała żadna możliwa dwuznaczność. Najzabawniej jest wtedy dokładnie, kiedy to się kompletnie nie udaje i kiedy nagle palnie się jakieś słowo, które właśnie chciało się zatrzymać dla siebie. Dlaczego rozkosz jest ograniczona przez język? Bo porządek cielesnego doświadczania i porządek mówienia, mówiąc językiem współczesnym, nie są ze sobą kompatybilne, nie przystają do siebie. W tym sensie można powiedzieć, że Lacan poszedł dalej niż Freud w ujęciu czegoś, co w psychoanalizie nazywa się kastracją. Przypomnijmy, jak to było u Freuda. U Freuda za kastracją stoi ojciec. To jest strażnik zakazu kazirodztwa, który zabrania dzieciom matki. Zabrania dzieciom matki w tym sensie, że proponuje im odklejenie się od matki i nie trzymanie się maminej spódnicy. Dzieci godzą się na utratę obiektu matczynego w koncepcji freudowskiej, czy też na rezygnację z obiektu matczynego, jakim jest, powiedziałam, godzą się, taka była koncepcja Freuda, z powodu lęku przed wyobrażoną kastracją, czyli jakąś straszliwą karą ze strony ojca. W tym wyobrażeniu jest to taka idea, że ojciec jak się wkurzy, to przyjdzie i utnie. Choć wszyscy wiemy, że do tego nie dochodzi. U Lacana, który nie negował tego wymiaru, bo wiemy z gabinetu, że on jest obecny w wyobrażeniowym każdego podmiotu, u Lacana kwestią o wiele istotniejszą była kastracja realna. Kastracja realna, która zachodzi o wiele wcześniej wobec tego, co opisałam, a co się nazywa kompleksem Edypa, czyli ta historia z miłością do rodzica płci przeciwnej, z której nie można zrezygnować. Dla Lacana kastracja realna to działanie języka na podmiot. Czyli właśnie ten aspekt, który powoduje, że w wyniku wejścia w język wychodzimy z ograniczoną rozkoszą. Wobec tejże kastracji związanej z działaniem języka każdy podmiot jakoś się ustawia. Każdy byt, powiedzmy, jakoś się ustawia. I albo byt zgadza się na kastrację, albo się na nią nie zgadza. Jeśli się nie zgadza, to oznacza, że tym samym wierzy w świat, w którym istnieje możliwość wypowiedzenia całej prawdy, w którym istnieje rozkosz bez granic i w którym istnieje wiedza absolutna. Wierzcie mi Państwo, że z tego tytułu ma raczej problemy. Zatem, z perspektywy końcowego nauczania Lacana, które nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, nawet we Francji, jest najmniej znane, ten termin byt mówiący to rodzaj koniunkcji zachodzącej u istoty mówiącej pomiędzy dwoma elementami. Bytem w braku odnoszącym się między innymi do rozkoszy i bytem w rozkoszowaniu się. Czyli mamy takie dwa elementy. A jak wiemy z logiki, koniunkcja działa wtedy, kiedy oba te czynniki są zdaniami prawdziwymi. Czyli aby to dla podmiotu funkcjonowało, musi zarówno przyjąć swoje bycie w braku, jak i fakt, że jest bytem w rozkoszowaniu się. Brzmi skomplikowanie, spróbuję to jeszcze przed końcem rozwinąć, przed końcem, do którego się zbliżam. To, co starałam się pokazać na bazie tego snu, to, że Freud postulował, a Lacan za nim, żeby psychoanalityk nie czytał w mówieniu, w mowie, tego, co mowa mówi, ale raczej to, czego mowa nie mówi. Jeden i drugi postulowali, żeby była to lektura o charakterze interpretacji, która polega na tym nie tylko, by umieć przyjąć czyjąś wypowiedź, ale także, by umieć ją zakwestionować, by umieć zakwestionować jej cel, czyli na przykład to, po co ktoś mówi to, co mówi. Przykładowo, przychodzi człowiek do psychoanalityka, szuka pomocy, jest w cierpieniu, a bardzo długo opowiada o tym, że w małżeństwie czy w pracy układa mu się doskonale, albo że on sam jest doskonałym, znakomitym kierowcą, a tylko inni jeżdżą jak patałachy. Pojawia więc nam się pytanie, po co nam mówi to, co mówi, w kontekście tego, z czym przyszedł. W psychoanalizie nie czytamy więc jedynie znaczenia znaczących słów, które są słyszane w mowie, ale szukamy rozkoszy, która stoi za mówieniem akurat tego, a nie czego innego. to właśnie w ten naddatek w rozkoszy celuje psychoanaliza. Dlatego, że to on stoi za nieświadomym pragnieniem, które naciska na jakąś odpowiedź psychoanalityka, które domaga się od niego interpretacji tego, o co mi chodzi, kiedy mówię to, co mówię. Ale de facto domaga się tego, by tę rozkosz dopełnić. Już dla Freuda było jasne, że symptom jedynie częściowo poddaje się odszyfrowywaniu i że w procesie psychoanalizy trzeba wziąć pod uwagę opór. Element oporu, jakim jest opór przed mówieniem. Freud próbował to uchwycić od strony wielu różnych koncepcji. Popędu śmierci, wyjścia przez podmiot poza zasadę przyjemności. To ostatnie oznacza, by wyjść tam, gdzie przyjemność przeradza się w ból, cierpienie czy upodobanie w złu. Freud analizował negatywną reakcję terapeutyczną, czyli niechęć do kontynuowania analizy, zrywanie analizy. Badał także powody analizy nieskończonej czy niekończącej się. Oraz zastanawiał się nad tym, na ile cywilizacja czy też kultura jest źródłem cierpienia podmiotu. Jednak we wszystkich tych rozważaniach, zdaniem Lacana, krążył wokół idei oporu indywidualnego. Lacan poszedł w inną stronę i próbował pójść dalej w tym, co zauważył już sam Freud, a mianowicie rozkosz kryjącą się za posiadaniem symptomu. Rozkosz kryjącą się za tym, na co się skarżymy i z czym szukamy pomocy u psychoanalityka. Choć symptom kojarzy nam się z tym, z powodu czego człowiek cierpi, to jednak, jak odkrywa analiza, zawiera sobie w sobie przedstawienie i zarazem realizację jakiejś fantazji o treści seksualnej, także i agresywnej. Lacan rozwinął więc obserwację Freuda, która mówiła o tym, że odszyfrowywanie rozbija się o skałę kastracji w zupełnie inny sposób. Freud miał taką koncepcję, że w analizie dochodzi się do skały kastracji, która polega dla mężczyzny na niemożności wyjścia z lęku kastracyjnego, czyli z tego wyobrażenia, że za karę przyjdzie ojciec i utnie, mówię tak upraszczając. Natomiast w przypadku kobiety skała kastracji polegałaby na trudności wyjścia poza penis night, czyli zawiść, zazdrość o organ. O to, że organ posiada mężczyzna, a nie kobieta. Lacan zainteresował się czym innym. Zainteresował się tym, że popędy nigdy nie odpuszczają. I że de facto podmiot przychodzący do analizy jest rozdarty pomiędzy dwoma polami rozkoszy. Rozkoszą niemożliwą do uzyskania, na którą się skarży, i rozkoszą niemożliwą do zredukowania, na którą też się skarży. Kiedy mówię rozkosz, odnoszę się do francuskiego terminu, którego czasem nie tłumaczymy, kiedy piszemy różne nasze dzieła, jouissance. To tak mówię dla porządku. I teraz, w co celuje psychoanaliza Lacana, kiedy zajmuje się nieświadomym? Zajmuje się nieświadomym po to, by dotrzeć do szczególnego i osobistego sposobu rozkoszowania się przez podmiot, który odciska się w jego skardze, czyli w tymże symptomie, z którym się zgłasza do psychoanalityka. I analiza celuje w to tak długo, aż podmiot zidentyfikuje się ze swoim symptomem, bo paradoksalnie, chociaż z nim przychodzi, chociaż się na niego skarży, to w ogóle się do niego nie przyznaje. Więc ujmując kwestię od innej strony, bo wcześniej powiedziałam, że chodziłoby o to, aby oczyścić popęd z tych wyobrażeń, które go zanieczyszczają i powodują, że nie można realizować satysfakcji w życiu, to jest jeden sposób rozumienia tego, po co jest psychoanaliza. Inny byłby taki, by doprowadzić do identyfikacji podmiotu symptomem, czyli żeby zauważył, na co się skarży, to w pierwszej kolejności, ale po drugie, żeby zauważył rozkosz zawartą w tym, na co się skarży. I fantazję, która stoi za tym, że ta rozkosz w taki, a nie inny sposób u niego działa. I jest tego celowania w symptom ciekawy efekt. Dlatego, że psychoanaliza doprowadzona do końca prowadzi nie tylko do tego, że ten symptom się rozwiązuje i dzięki identyfikacji z nim podmiot wie o tym symptomie i jest w stanie coś z nim robić w życiu, to znaczy brać go pod uwagę, przez co symptom jako taki mniej napiera, to jest jedno, ale po drugie rozpoznanie tego, co w rozkoszy jest niemożliwe do osiągnięcia, odnoszę się do tych dwóch terminów. Po pierwsze, to, co w rozkoszy jest niemożliwe do osiągnięcia, więc nie ma sensu za tym gonić. I to, co w rozkoszy jest niemożliwe do zredukowania, czyli ta warstwa symptomatyczna. Dotarcie do tych dwóch punktów powoduje, że w efekcie psychoanalizy można w końcu cieszyć się z tej satysfakcji, którą się doświadcza. Z tym obiektem, który jest dostępny. I jeszcze jedno na koniec. Tak zupełnie dla porządku. Dla Lacana w przeciwieństwie do Junga istnieje tylko nieświadome indywidualne, jednostkowe. I to słychać na bazie tej jego koncepcji. W końcu każdy z nas nadaje osobisty ton językowi, którym mówi. Dziękuję.
Aniu, bardzo Ci dziękuję w swoim imieniu, ale myślę, że również w imieniu, no zaryzykuję, nie powiem wszystkich.
Tego wiedzieć nie możemy, Marcin.
No możemy, ale myślę, że to było bardzo fascynujące. Ja też obserwuję, że tak powiem, ruch i on jest naprawdę minimalny. Także większość osób, która od początku jest uczestniczy do samego końca, myślę, że to najlepiej pokazuje, że to co przedstawiłaś było niezwykłe, było niezwykłym takim połączeniem wielu, wielu elementów, ale nie było to na pewno też proste. No tak, i w związku z tym, tak jak powiedziałem na samym początku, to jest teraz ten moment, kiedy Państwo możecie o coś dopytać, czy skomentować to, co powiedziała pani Anna Wojakowska-Skryba. I to jest ten moment, kiedy przypomnę, że żeby się zgłosić, trzeba nacisnąć to participants i tam będziecie Państwo mieli takie coś jak raise hand. Ja wtedy będę wiedział, kto takie pytanie czy komentarz chce zadać lub też tak skomentować. Więc to jest ten moment. Proszę się nie obawiać. Pan Bartosz Niemier, bardzo proszę, tylko proszę pamiętać, żeby teraz żeby włączyć. O, super.
Tak jest, dzień dobry. Ja mam takie jedno pytanie, bo pod sam koniec, nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, ale tak brzmiało, jakby pani powiedziała, że jest tylko jeden symptom. A to jest tak, że jest tylko jeden, czy tych symptomów może być więcej niż jeden?
To jest bardzo dobre pytanie, które troszeczkę odnosi to, co mówiłam na końcu, do tego, co powiedziałam na początku, a mianowicie, że co już myślałam, że będzie takim bardziej zaawansowanym i późniejszym elementem, który zostawię dla kogoś z kolegów, ale powiem tylko tak najogólniej. W psychoanalizie odróżniamy to, z czym ktoś przychodzi, choć nadal nazywamy to symptomem, od symptomu analitycznego. I w tym sensie symptom byłby jeden, rozumiany jako symptom analityczny, czyli ta kwestia, w której zawarta jest nasza nieredukowalna rozkosz, o czym nic nie chcemy wiedzieć. To byłby symptom z perspektywy psychoanalitycznej i możemy powiedzieć, że on jest jeden, nawet jeżeli przejawia się w różnych aspektach życia. Natomiast faktem jest, że kiedy ktoś zaczyna, to przychodzi z całą kafeterią problemów. Więc gdyby stosować słowo symptom w takim pojęciu bardziej używanym w psychologii czy w psychiatrii, moglibyśmy sobie wyobrazić, że kłopotów, objawów, symptomów będzie wiele. Natomiast zadaniem pracy analitycznej byłoby to, żeby zawęzić to dokładnie do tego aspektu, w którym pojawia się kwestia rozkoszy nieredukowalnej, która za symptomem stoi. Czyli tego, co stanowi naszą, kolokwialnie powiem, radochę, w tym, na co się skarżymy. Tak? Czyli nasza praca, kiedy mówię nasza, to mam na myśli osoby psychoanalizującej się analityka, wspólna praca polega dokładnie na tym, żeby tym się zająć. Dlatego bym użyła tutaj liczby pojedynczej.
Dziękuję bardzo.
Może jeszcze tylko dopowiem, bo może to nie jest takie do końca jasne, kiedy operuję tą terminologią psychoanalityczną. Problemy czy kłopoty to jest na przykład nie mogę się dogadać z szefem, ciągle się kłócę z żoną, dziecko doprowadza mnie do szału. To są przykłady i na przykład tak było ze wszystkimi dziećmi, które mam, tak? Zawsze mnie te dzieci wnerwiały. Krótko mówiąc, to są przykłady czegoś, na co ludzie się skarżą. Widzimy, że te skargi są wielorakie. To, do czego staramy się dotrzeć w psychoanalizie, to do pewnego wspólnego mianownika tych skarg, który wyłapuje ten aspekt, o którym nie chcemy nic wiedzieć, czyli aspekt czegoś rozkosznego, co się za tym kryje. A to coś rozkosznego miałoby związek właśnie z wypartymi popędami, czyli z czymś, co ma związek z seksualnością lub z agresywnością. Tak bym to ujęła. Czy może jeszcze jakieś pytanie?
Tak, to teraz koleżanka z forum, Sara Rodowicz-Lusarczyk. Saro, bardzo proszę.
O, już jestem, tak? Odmutowana. Dziękuję bardzo, Aniu, za świetny i taki przekrojowy też wykład. Ja mam takie pytanie, bo widzę rzeczywiście, że jest z nami sporo osób nowych i chciałam skorzystać właśnie też z klarowności Twojego wywodu, aby zadać Ci pytanie. Tutaj chcę też, żeby mogli z tego pytania, z Twojej odpowiedzi na to pytanie skorzystać ludzie, którzy z nami są i może są po raz pierwszy. Ponieważ za centralne pojęcie swojego wykładu obrałaś nieświadomy. I jest takie przekonanie co do psychoanalizy, że polega ona na uświadamianiu sobie tego, co nieświadome. Natomiast moje pytanie brzmi pierwsze tak. Czy da się uświadomić całość nieświadomego? To jest pierwsze moje pytanie do ciebie. A drugie pytanie tyczy się tego pojęcia, którego użyłaś na samym początku pochodzącego z topiki freudowskiej, pojęcia ego, dlatego że psychoanaliza lakanowska, tak jak o tym mówimy, często odróżnia się od innych nurtów psychoanalizy postfreudowskiej, między innymi w związku z tym, że nie postuluje wzmacniania ego. Co postuluje zamiast tego, może tak by brzmiało moje pytanie, żeby to wyartykułować w formie pytania, to takie pytanie chciałam właśnie zadać. Dziękuję bardzo.
Wspaniałe pytania, ja również dziękuję. Wyjdę od tego, że miałam na dzisiaj trzy alternatywne warianty wykładu, w których były różne aspekty. I akurat Twoje pytania celują w to, co przygotowałam w ramach zupełnie innej koncepcji, tego, o czym chciałabym mówić. Dokładnie te dwie kwestie. Tak, to jest doskonale zadane pytanie, czy w związku z tym, co tu sobie opowiedzieliśmy, można założyć, że całe nieświadome będzie dla nas przejrzyste i że koniec analizy polega na tym, na przykład, że ono znika, że nie ma już nieświadomego. Gdyby w ten sposób odnieść się do Twojego pytania, to możemy udzielić następujących odpowiedzi. Nieświadome, co już powiedział nam sam Freud, zostaje. Ono jest z nami cały czas. Nie ma możliwości zlikwidowania nieświadomego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, która będzie pewnym dodatkiem w odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, byłaby taka, że zawsze będzie nam towarzyszył mechanizm wyparcia. Zawsze będzie nam to towarzyszyło, tylko będziemy mieli do niego inną relację w efekcie procesu psychoanalitycznego, ponieważ część tego, co wchodzi do naszego nieświadomego, będzie nam już znana. Odpowiadam więc na pytanie, czy całość? Nie, nie całość, część. Żeby mieć jakiś dowód dla Państwa z tego, o czym mówię, powiem to może w ten sposób. W ramach naszej szkoły psychoanalizy funkcjonuje taka procedura, która nazywa się procedurą PAS. To jest taka procedura, w której ktoś, kto następnie zostaje analitykiem albo został nim w międzyczasie, mówi o tym, co go do tego doprowadziło. I czasem niektórzy ludzie decydują się napisać coś o tym, napisać jakiś tekst o tym, co spowodowało, że zakończyli psychoanalizę swoją własną. To nie do końca jest ten sam moment, który wiąże się z zostaniem psychoanalitykiem, ale z reguły, kiedy ktoś próbuje konceptualizować to swoje doświadczenie analizy, to odnosi się do tych dwóch aspektów. I mamy taki tekst bardzo ciekawy, osoby, która gościła u nas w Polsce jakiś czas temu, Elisabeth Tamer, w którym podaje ona taki przykład, że zastanawiając się nad tym, co dalej, dotarwszy już do bardzo zaawansowanego punktu w swojej analizie, doszła ona do wniosku, czy będzie jeszcze przychodzić dalej, czy nie. I odpowiedziała sobie na to pytanie w ten sposób. Nie, ponieważ dowiedziałam się już bardzo dużo z tego, co było mi potrzebne, a w tej jednej kwestii, która dokładnie ma związek z nieredukowalną rozkoszą, wiem, że to po prostu musi tak być. To, co się zmieniło, to się zmieniło, ale jest taki punkt, który będzie dla mnie istotnym punktem już zawsze. I mój analityk nic z tym nie zrobi, czy też analityczka. Nie zmieni tego, nie da mi już żadnej nowej wiedzy, nie posunie spraw do przodu. Niczego nowego w tej sprawie nie mogę się dowiedzieć, to jest punkt nieprzekraczalny. Tak? Czyli to jest taki moment, gdzie uzyskujemy jaką część wiedzy, która pozwala nam na to, żeby symptom przestał tak napierać, ale pozostaje to, co jest nieredukowalne i nie należy się łudzić, że w efekcie analizy wychodzimy wyczyszczeni z tego aspektu, nieświadomego. Państwo mogliby pomyśleć, no tak, no to jest słabe. No to co to jest za efekt? Ale dotarcie do tego, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, powoduje właśnie taki zysk, że w końcu ta satysfakcja, za którą żeśmy gonili, staje się odczuwalna. To jest nasz zysk z analizy. To jest super istotne. I przejdźmy jeszcze teraz do kwestii ego. W istocie przygoda Lacana z psychoanalizą i to, co on zaproponował, wiąże się z pewną bolesną dla niego samego historią, a mianowicie taką, że jego własny analityk zmienił koncepcję. Zmienił koncepcję, wyemigrował do Stanów, gdzie we współpracy z innymi analitykami, którzy tam wyemigrowali, opracował coś, co się nazywało psychologią ego. W ramach tej koncepcji, i dokładnie tak jak Sara powiedziała, idea była taka, żeby ego wzmacniać. Nasza idea psychoanalityczna, ego wzmacniać i modelować się niejako na wzór ego analityka, co do którego zakłada się, że jest to ego mocne, normalne, które ogarnia rzeczywistość, a jednocześnie pozwala sobie na realizowanie przyjemności i ma jakąś satysfakcję z życia. Czyli są pewnego rodzaju wyobrażenia na temat ego psychoanalityka i idea jest taka, że pacjent niejako identyfikuje się ze swoim analitykiem i modeluje swoje ego na wzór jego ego i w ten sposób ulega ozdrowieniu. Nie jest to zupełnie koncepcja Lacana i Lacan całe swoje życie z tą koncepcją polemizował i próbował zrobić coś, żeby ta koncepcja nie zainstalowała się w jego środowisku analitycznym, czy też wśród analityków, z którymi współpracował. W związku z czym to, w co my celujemy, byłoby odwrotnością ego w tym sensie, że ego jest rozumiane w ramach naszej koncepcji jako zbiór identyfikacji. Z tego punktu widzenia, jeśli celem, takim jak w psychologii ego, jest identyfikacja z analitykiem, to zauważamy, że proces doprowadził nas z porzucenia naszych identyfikacji z mamą, z tatą, z ważnym dziadkiem, z wszechpotężnym wujkiem lub siostrą, na rzecz identyfikacji z analitykiem, tak? Czyli jedno ego zamieniamy na drugie ego, można w ten sposób powiedzieć. Koncepcja psychoanalizy Lacana byłaby inna, to znaczy, zależnie oczywiście od tego, z czym się zgłasza podmiot, chodziłoby o to, aby rozmontować te identyfikacje, dlatego że to właśnie identyfikacje powodują alienację od tego, co jest sednem danego podmiotu. Te wszystkie zanieczyszczenia pochodzące, jeśli mogę się tak wyrazić, pochodzące z naszych relacji z innymi, powodują, że jesteśmy nieco zagubieni w odpowiedzi na następujące pytanie. Czy to, czego ja pragnę, to jest to, czego pragnęła dla mnie mama lub tata, lub co wzięłam sobie z siostry, czy to jest coś, co jest sednem mojego bycia? Analiza proponowana przez Lacana zmierza do tego, żeby obrać podmiot z tychże identyfikacji i żeby zostało to coś, co jest sednem. I tu może się Państwo zdziwicie, że tym sednem w takim najbardziej radykalnym ujęciu jest dziura. Jest dziura, czyli zamiast tego wszystkiego, co było, tych wszystkich nakładek, możemy sobie wyobrazić coś na kształt cebuli, która jest ubrana w różnego rodzaju identyfikacje, a jak ją obierzemy, to zostaje nam w środku dziura. Paradoksalnie dotarcie do tej dziury w takim podejściu topologicznym Lacana miało spowodować uruchomienie się pragnienia. Bo w koncepcji Lacana, żeby można było pragnąć, nie jest to coś bardzo oryginalnego powiedzmy, musi czegoś brakować. Wydaje się, że jest to logiczne, że nie możemy pragnąć, jeśli wszystko mamy. W związku z czym, żeby pragnąć, musimy oczyścić to przedpole, które mamy i dostać się do miejsca, które jest dziurą, które jest brakiem, gdzie jest ślad po utraconym obiekcie, żeby odnieść to do koncepcji Freuda. Pogodzenie się z tym powoduje, że coś jesteśmy w stanie robić. Natomiast w seminarium, które teraz przerabiamy w ramach naszego forum, w seminarium 11, są bardzo piękne ilustracje, które łączą koncepcję tejże dziury, zwanej również obiektem A, z koncepcją popędu, który dzięki temu może ten obiekt A otaczać i przez cały czas być w ruchu. Tak? Jest to pewnego rodzaju balonik, który otacza obiekt A. To jest dosyć istotne, bo choć wydaje się skomplikowane dla Państwa, którzy są z nami może pierwszy raz, ale w tej koncepcji te elementy są ze sobą zsynchronizowane, elementy koncepcyjne. Nie wiem, na ile to odpowiada dokładnie na Twoje pytanie, no ale może to jest coś, co spróbowałabym teraz zarysować.
Dziękuję bardzo.
Teraz poproszę o pytanie lub komentarz panią Maję Retecką.
Dobry wieczór. Mnie do zadania tego pytania zainspirowało w sumie pytanie kolegi Bartka a propos tego jednego symptomu, ponieważ kiedyś na jednym z seminarów usłyszałam coś takiego, co mnie trochę zdumiało, a mianowicie, że analizę kończymy z jakimś jednym symptomem. Więc moje pytanie polega na tym, czy to właśnie o ten symptom analityczny, który w końcu zaakceptujemy, jest tym jednym symptomem i czy dobrze rozumuję, że symptom analityczny można uznawać niejako za taki bazowy symptom dla na przykład reszty symptomów albo ogólnie takie źródło naszych konfliktów, ogólnie taki wszechobecny motyw, który się ciągle w tych naszych powtórzeniach gdzieś daje o sobie znać.
Tak. Nie wiem, kto był autorem tego wcześniejszego wykładu, więc w tej części nie jest mi łatwo się do tego odnieść, nawet jeżeli to byłam ja. Wracając do pytania zadanego przez pana Bartka i odwołując się do pani pytania, po tym jak już odróżniliśmy skargę, z którą ktoś się zgłasza do analizy, I stwierdziliśmy, że w wyniku analizy ta skarga jest redukowana do jakiegoś sedna, które odpowiada za różne nasze skargi życiowe, tak? To tu rzeczywiście dochodzimy do czegoś, co moglibyśmy nazwać jednym symptomem dla danej osoby, ponieważ ten jeden symptom w tej części, w której zawiera nieredukowalny aspekt rozkoszowania się przez kogoś swoim nieświadomym, on będzie indywidualny dla każdej osoby, ponieważ każdy w sposób indywidualny konstruuje swoje fantazje, nawet jeżeli sobie wyobrazimy, że w tej fantazji jest z reguły jakiś drugi człowiek, z którym się coś robi, tak? To jest ten poziom uniwersalności, który się kończy. W związku z czym powiedziałabym, podobnie jak koledze, że tak, idea jest taka, że dochodzimy do jednego symptomu, z którym na koniec analizy dochodzi do identyfikacji. To, co mi się wydaje kluczowe w tym słowie identyfikacja, nie wiem, czy ono jest dla Państwa jasne. Chodzi o to, że kiedy ktoś przychodzi, to skarży się na różne rzeczy, ale jednocześnie nie rozpoznaje siebie w tych wszystkich skargach. To znaczy nie widzi, że tym, co łączy te różne skargi, które dotyczą najróżniejszych sytuacji, jest on sam lub ona sama, że jest coś po stronie podmiotu, co te wszystkie elementy łączy i że paradoksalnie skarżymy się na coś, co stanowi jednocześnie jakiś aspekt naszego rozkoszowania się. To na to się skarżymy. Więc z tego punktu widzenia istotne jest to, żeby w efekcie procesu analizy przyjąć to, że tym, co jest sednem naszej skargi, jest nasz własny sposób takiego, a nie innego rozkoszowania się, zaczerpnięty z najwcześniejszych lat życia i z wyobrażeń, z fantazji i z myśli i z doświadczeń ciała, nie powiedziałam tego, ale to jest kluczowe, który wtedy powstał. W tym sensie nie wyjdziemy z analizy bez symptomu. Nie będzie tak, że on kompletnie zniknie. Wiemy o jego istnieniu, wiemy, co jest jego sednem i tak jak w tej odpowiedzi, której próbowałam dokonać na pytanie Sary, chodzi o to, że zdajemy sobie sprawę, że jest w nas jakiś punkt nieredukowalny, na który musimy uważać, bo on nas kręci, tak to może powiem. Jednocześnie fakt, że wiemy, o co chodzi, pozwala nam układać nasze życie, biorąc to pod uwagę, że mamy skłonność do tego czy do czegoś innego, może powiem w ten sposób, tak?
Jest to rozpoznane w trakcie analizy po prostu.
Tak, rozpoznane.
Teraz tutaj na czacie jest pytanie, jest w kolejce pani Katarzyna, potem pan Filip też na czacie, ale wcześniej był pan Jan, który przekazuje takie pytanie. Tak, przejęzyczenia, że usłyszał w Twoim wykładzie przejęzyczenia. Jest słownik i sennik, tak, się pojawiło, i wypowiedź i wypowieść. I pytanie jest takie, czy stoi za tym jakiś ukryty znaczący, czy też są to przejęzyczenia, czy też są te przejęzyczenia produktem czysto nieświadomym?
A jaką by Pan widział różnicę? To jest właśnie ten moment. To jest właśnie ten moment trudności w dyskusji. Więc ja zadam to tak retorycznie i sama spróbuję na to odpowiedzieć. Zakładamy, że za przejęzyczeniami stoi nieświadomy. Ale uwaga, na czym polega pułapka? Szczególnie pułapka neofitów analitycznych. Neofitów psychoanalizy lakanowskiej. Ona polega na tym, że kiedy słyszymy nieświadome to w przejęzyczeniu, to wydaje nam się, że wiemy, co to oznacza. W ogóle nam nie przeszkadza, że to dotyczy drugiej osoby. Innymi słowy, można mieć skłonność do tego, żeby przejęzyczenie sennik, słownik, żeby od razu wiedzieć, o co chodzi. A ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlaczego powiedziałam słownik. To właśnie na tym polega nieświadome. Musiałabym się nad tym zastanowić i może bym do tego dotarła, a może nie. Prawdopodobne jest, że coś bym wymyśliła. Jeżeli nie przekonuje Państwo to, że to mówię, możecie Państwo zajrzeć do psychopatologii życia codziennego, gdzie Freud jak usiadł i się zastanowił nad tym, dlaczego to czy tamto, to parę pomysłów znalazł. Ale to nie musi być jeden pomysł, dlaczego doszło do lapsusu. Właśnie to jest kluczowe. Czyli już mamy dwie rzeczy kluczowe. Pierwsza jest taka, że my nie możemy powiedzieć za kogoś z pewnością, czego dany lapsus dotyczy. Bo odpowiedź może nie być jedna, to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, sama ta osoba może nie być w stanie powiedzieć, z czego ten lapsus wynika. Ok? I oczywiście to też, co można powiedzieć przy okazji pana pytania, można by pomyśleć, że to jest kwestia zmęczenia. Ale z perspektywy analizy zmęczenie jest warunkiem, który jedynie ułatwia wyskoczenie czegoś nieświadomego. Czyli nie jesteśmy na poziomie odpowiedzi, a tak przejęzyczyłam się, bo jestem zmęczona, tylko jesteśmy na poziomie odpowiedzi, nie wiem dlaczego się przejęzyczyłam, ale zmęczenie powoduje większą łatwość robienia rzeczy dziwnych. I dzięki temu uzyskaliśmy również próbę rzeczywistości w odpowiedzi na pytanie Sary, że nie da się wyłączyć nieświadomego. Nieświadome po prostu jest. Nie możemy go wyłączyć, zlikwidować. Mazu nie ma.
Pozwolę sobie na komentarz w międzyczasie, że ten aspekt zmęczenia, o którym Aniu powiedziałaś, on troszeczkę nas zbliża w stronę snu, tak? Czyli gdzie ten aspekt cenzury jest bardziej wyłączony, żeby tak to Państwu obrazowo powiedzieć. Natomiast tutaj jest jeszcze kontynuacja, ale to znaczy Pan Jan jeszcze dopytuje, czy po analizie, czy na końcu analizy występują jeszcze tego typu przejęzyczenia. Pan Jan, dziękuję za odpowiedź.
Dokładnie tak, nadal można robić śmieszne rzeczy. Także Panie Janie, niech Pan się nie martwi, analiza nam tej przyjemności nie zabierze, ale rzeczywiście wydaje mi się, że mamy większe pojęcie o tym, dlaczego zrobiliśmy coś takiego, a nie coś innego. Zresztą, to jest fajne pytanie, które Pan zadaje, dlatego że osoby, które są w analizie, zakładam, każdy z Państwa rozsądzi we własnym umyśle, widzą pewną zmianę, jaka w nich zachodzi. To znaczy, o ile na samym początku mówimy jakieś słowo i nie słyszymy innej możliwej konotacji w tym słowie, to już po jakimś czasie od rozpoczęcia analizy sami jesteśmy w stanie w drugim zdaniu powiedzieć, ale to może znaczyć jeszcze to, ale to może znaczyć jeszcze tamto i siamto i owamto. Czyli pewne wyrobienie w pracy z nieświadomym powoduje, że poszerzamy nasze pole rozpoznania tego, o co może nam chodzić.
Brawo, dziękuję. Teraz pani Katarzyna, bardzo proszę.
Tak, czy mnie słychać?
Tak.
Dobry wieczór. To ja może pozwolę sobie też zadać takie pytania podstawowe, tak, czy elementarne. Pierwsze to, czym różni się psychoanaliza od terapii psychoanalitycznej, ewentualnie też od psychodynamicznej? Bo pani użyła takiego rozróżnienia, że psychoanaliza różni się od terapii tym, że nie operuje na nieświadomym, gdzie chyba no, jakby tym punktem odniesienia w terapiach psychodynamicznych i psychoanalitycznych jest to nieświadome, tylko jaka jest różnica w założeniach, w celu? I to, co jest z tym powiązane, rozumiem, że jakby Lacan przestał jak gdyby uznawać leczący charakter, tak stricte leczący, medyczny, powiedzmy, charakter psychoanalizy i zamienił tak słowo pacjent na analizowany. I właśnie z czego to wynika? Dlaczego doszedł do takiego rozróżnienia? To właściwie dwa takie podstawowe pytania. Dziękuję serdecznie.
Wspaniałe pytania. Zacznijmy od tego ostatniego, bo jest jego odpowiedź na nie będzie krótsza. No więc to sformułowanie, które wprowadził Lacan, to jest psychoanalizujący się. I ogólna idea, jaka za tym stała, była taka, żeby zmienić akcent tak zwanego pacjenta, któremu coś jest robione w ramach analizy, na psychoanalizującego się, czyli tego, który robi całą robotę. Oczywiście nie robiłby jej, gdyby naprzeciwko nie siedział analityk, ale chodzi o to, że ciężar pracy, czyli przynoszenia tego, o czym się powie, podawania skojarzeń, w niektórych przypadkach zaawansowanych także interpretacji, spoczywa na psychoanalizującym się. To stąd ta propozycja Lacana, żeby odwrócić to coś, co się ciągnęło od czasów Freuda, czyli myślenie o kimś, kto przychodzi w kategoriach pacjenta. To wspaniałe pytanie mamy odpowiedziane, mam nadzieję. To teraz przechodzę do tego drugiego, na które odpowiedź będzie dłuższa, no i jest też fascynująca. Mnie osobiście ta problematyka fascynuje, nie ukrywam. Oczywiście, żeby odpowiedzieć precyzyjnie, trzeba by więcej wiedzieć, co się dzieje w psychoterapiach psychodynamicznych, zorientowanych analitycznie i w psychoanalizie klasycznej. Ja się tym na co dzień nie zajmuję, ale znam ludzi, którzy to robią jako analitycy i znam ludzi, którzy się temu poddawali jako pacjenci. Znam też teksty, które prezentują aktualne podejście w na przykład Międzynarodowym Stowarzyszeniu Psychoanalitycznym, czyli czymś takim, co od 1910 roku, od czasów Freuda istnieje i zrzesza analityków, ale z czego Lacan został wykluczony i po czym założył własną szkołę, czyli on jakby jest nurtem od tego odrębnym. I teraz, co się wyprawia w tym wszystkim? Na czym polegałaby różnica? Wyjdźmy może od podstawowej kwestii. W psychoterapiach, poza tym, że pracuje się na poziomie świadomym, jest coś takiego, co się nazywa kontraktem. Czyli pewne rzeczy są z góry wiadome. Mamy 10, 110 lub 1010 sesji, które trwają 55 minut lub 40 minut lub 30 i krzesła są zawsze ułożone tak i zawsze trzeba robić to i tamto i siamto i owamto. Czyli jest pewnego rodzaju setting, który jest dosyć sztywny. Lacan złośliwie mówił o tym, że ten setting jest taki sztywny i nienaruszalny, dlatego że jest słaba teoria. A ponieważ on ma mocną teorię, która mu się spotyka w wielu różnych punktach, to on nie musi mieć takiego sztywnego settingu. I rzeczywiście sesje analityczne u niego, jak istnieje wiele świadectw, wyglądały w bardzo różny sposób. W bardzo różny sposób. Działy się tam rzeczy niesamowite, typu pacjent coś mówi, a Lacan sobie przelicza jakiś zwitek banknotów, który ma na biurku, albo wstaje z krzesła, wychodzi z pokoju, dzwoni do niego psychoanalizujący się i pyta się go, czy to Lacan, a on odpowiada z pewnością nie. No to nie są rzeczy, które są w tradycyjnym settingu. Wszystkie te dziwności, które proponował, służyły dokładnie temu, tu wracam do pytania Sary, żeby wytrącić podmiot z tego działania w ramach ego i żeby dobrać się do czegoś, co jest nieświadome od strony pytania, od strony tego, co się nie zgadza, od strony zagadki, bo to jest to, czym karmi się nieświadome. A to, że się wszystko zgadza i jest tabelka w Excelu, że użyję takiego porównania, to jest bardziej coś, co się odnosi do ego. W związku z czym pierwsza różnica byłaby taka, że jest inny setting, tak? I wszystko w psychoanalizie lakanowskiej jest nakierowane na to, by poruszyć nieświadome. Poruszyć nieświadome, co nie jest łatwe, bo nieświadome ma strukturę pulsującą, więc bywa, że się zamyka. Dlatego cała sztuka i cała jakby technika nakierowana jest na to, żeby wytrącić kogoś z jego rutyny. Druga kwestia, o której troszeczkę już wspomniałam też w odpowiedzi na pytania, dotyczyłaby kwestii identyfikacji. Otóż z tego, co mi wiadomo, w tych nurtach psychodynamicznych identyfikacja jest uważana nie za coś niedobrego, powiem w ten sposób. To znaczy idea jest taka, że pozbywamy się tylko złych identyfikacji. Jest takie rozdzielenie na identyfikacje dobre, identyfikacje złe. Jak są identyfikacje dobre, to mogą być i mogą zostać tam z tatą czy z mamą, ale jak są złe, bo na przykład to był alkoholik i bił, no to wtedy od tej identyfikacji trzeba się z ojcem, trzeba się odsunąć. Czyli wszystko kręci się wokół tego, żeby aspekt identyfikacji, odnośnie którego, jak powiedziałam, jest zbudowane, znaczy na bazie którego jest zbudowane ego, zachować. W tym podejściu proponowanym przez Lacana jest to podejście, uwaga, robię zastrzeżenie cały czas, zależnie od podmiotu, który przychodzi. Ale jeśli mamy podmiot, który jest zainteresowany analizą i który jest zdolny do analizy, to idea jest taka, żeby rozmontowywać identyfikację, może tak powiem, po to, żeby na samym końcu została nam dziura. Dziura oznacza, że nie jest niczym opakowana, nie jest opakowana żadnymi identyfikacjami. To by była moim zdaniem druga ważna kwestia. No i trzecia kwestia, chyba najbardziej skomplikowana, to jest to, że jednak w psychoanalizie Lacana są bardzo precyzyjnie określone warunki wejścia w proces analizy i wyjścia z niego, to znaczy rozpoczęcia analizy, co może mieć miejsce od roku do roku, od czasu, kiedy się przyszło, 2 lat, 3 tygodni, 4 dni, tak? Ale nie jest to oczywiste, że jeśli ktoś przychodzi na pierwsze spotkanie, to tym samym zaczął analizę. Nie ma takiego sposobu myślenia w analizie. Są pewne warunki, żeby praca stricte analityczna mogła się zacząć. W czasie, kiedy w tych innych podejściach uznaje się, że jak ktoś przychodzi na pierwsze spotkanie, to jest już. A Lacan operował hasłem spotkań wstępnych, które dopiero mają rozstrzygnąć, co się dalej wydarzy. Tym samym, skoro są spotkania wstępne i jakieś warunki brzegowe wejścia, są też określone warunki brzegowe wyjścia. Czyli na przykład zmiana w relacji do analityka, zmiana, która dotyczy tego pierwotnego założenia, jest podmiot, który wie o moim nieświadomym, czyli po pierwsze w tym aspekcie musi zajść zmiana, a druga kwestia dotyczy wytrącenia się tego czegoś, co ma związek z obiektem A, z obiektem rozkoszy i dotarcia do tego nieredukowalnego aspektu rozkoszy, w którym jesteśmy. I tą może przy długą odpowiedzią na razie zakończę, Mam nadzieję, że jest już dla Pani i dla Państwa jasne, że tych różnic jest trochę, a i tak nie powiedziałam o wszystkich, bo wcześniej tylko napomknęłam o procedurze stawania się, zaświadczania o tym, że stało się analitykiem, tak, której istnieje w naszej szkole, a tego w ogóle nie ma w psychoterapiach zorientowanych psychoanalitycznie, psychodynamicznie lub CBT.
Dobrze, to w takim razie pana Filipa teraz poproszę, tak, bo on tutaj zgłosił na czacie.
Słychać mnie, halo? O, tak, widzę, że słychać. Dobra, tutaj, dzień dobry, mam takie pytanie związane z kontekstem historycznym, a mianowicie... To wynika z mojej potrzeby odnalezienia jakiejś książki, czy artykułu, czy zbioru artykułów, które by dotyczyły kontekstu historycznego, w którym Lacan się znajdował w czasie pisania swoich seminariów, tak? No bo jednak to jest, jego koncepcje są opracowywane względem pewnych kwestii, tak? Które się działy w trakcie, kiedy je tworzył.
Wspaniałe pytanie i może to pytanie zachęci Pana do przychodzenia na wszystkie nasze zajęcia. Zaraz powiem dlaczego. Bo nie ma takiej książki. Dlatego. I wytłumaczę. Wytłumaczę, dlaczego nie ma takiej książki. Lacan to jest bardzo wiele i nawet nie pamiętam ile, więc sobie zobaczę szybko. 25 chyba. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że 28. Ale to może też coś z porządku lapsusów seminariów. No, około tej liczby, tak? Czyli tego, co on wygłaszał. Seminarium wygłaszane to było coś takiego, że w tak zwanym roku akademickim, bo jakoś tam, nie wiem, od września czy od października do wakacji, we Francji, co 2 tygodnie w środy, on tam przez 2 czy przez 3 godziny wygłaszał swoje seminarium. To jest super ważne w kontekście tego, o czym my mówimy dzisiaj, że seminaria Lacana były mówione, ok? Czyli każde seminarium to jest rok. Więc mamy tutaj, jeśli założymy, że mamy 25 seminariów, to jest 25 lat nauczania tego rodzaju mówionego. Do tego dochodzą i co roku jest inny kontekst. Ja na przykład teraz pracuję, żeby od razu Panu dać przykład, ja na przykład pracuję teraz nad takim tekstem dotyczącym pragnienia posiadania dziecka i w jednym ze swoich seminariów Lacan odnosi się do faktu społecznego z tamtego czasu, czyli do tego, że w Stanach w latach 60. wymyślono tą, jak to się nazywa, pigułkę antykoncepcyjną. Okay? I używa tylko jednego słowa, birth control, to są 2 słowa, ale pojęcia, żeby się odnieść do jakiegoś olbrzymiego kontekstu, który zmienia życie kobiet, zmienia życie mężczyzn i zmienia wiele w kwestii rozrodczości czy pragnienia dziecka. Tak? No i nie będzie książki, która nam to łatwo wyłoży. To jest jedno zdanie, czytamy z zapisu seminarium i sami musimy to sobie wszystko odtworzyć. Tak, to wygląda mniej więcej tak. Okej, okay, nie jesteśmy zupełnie w ciemnościach, bo do tego mamy lakanowskie ekwi, czyli taki zbiór, ja akurat mam 2 małe książeczki, ale to jest w jednej książce i przetłumaczone na angielski, czyli zbiór tekstów, które on sam napisał. A kiedy sam napisał, to znaczy, że kontrolował każdy przecinek, dobierał słów takich, a nie innych. Oprócz tego mamy zbiór tekstów wydany przez jego zięcia inne ekwi, czyli inne pisma, gdzie też mamy to, co sformułował Lacan sam. To są teksty z różnych, nie wiem, jakichś konferencji czy zjazdów takich psychoanalitycznych i kilka pomniejszych zbiorów, nad którymi można pracować. I teraz, żeby właśnie zachęcić Pana do przychodzenia na spotkanie, jak i wszystkich Państwa, nie ma jednej książki, która by to opisywała. Nasza grupa, ta, która zrobiła dla Was, Państwo, dzisiaj to spotkanie, od 10 lat, tyle ile istnieje forum, uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych z kolegami z Francji, ale nie tylko, którzy pomogli nam wiele z tego kontekstu, który my dzisiaj znamy, zrozumieć. To znaczy, myśmy czytali różne rzeczy, zastanawialiśmy się, ale czasem w ogóle byśmy nie wpadli na to, jaka jest geneza takiej koncepcji, takiego słowa, czy takiej złośliwości Lacana kierowanej na przykład do psychologii ego, okej? Oni nam pomogli to wszystko uchwycić. Dlatego ważne są takie wymiany, kiedy coś z tego może się pojawić. Jeżeli ktoś z obecnych na naszej zoomowej sali uważa, że istnieje taka książka, ja bardzo proszę. Też chętnie przeczytam.
Aniu, to ja może tylko w międzyczasie, znaczy tutaj się dopowiem, że w międzyczasie pani Magdalena Świętanowska przesłała kilka stron z książki Schneidermana, Śmierć intelektualnego bohatera, jako ewentualnie odpowiedź dla pani Katarzyny, która pyta o różnicę między psychoanalizą a innymi nurtami. To jest w nawiązaniu też do pytania pana Filipa, czy jest jakaś, czy jest, tak przynajmniej ja to rozumiem, czy jest jakaś tak, książka bazowa, tak? Więc nie wiem, być może do tego się jeszcze krótko odniesiesz.
Tak, Marcin, odniosę się, bo przecież chyba pamiętamy, kim jest Schneiderman. Schneiderman to jest psychoanalizujący się u Lacana, który na początku był wielkim propagatorem psychoanalizy, a potem mu się coś odwidziało i nie wiem, czym się teraz zajmuje, ale jego stosunek do psychoanalizy Lacana jest krytyczny, co nie jest naszym udziałem, tych, którzy zorganizowali dla Państwa to spotkanie. Ale oczywiście poczytać można, szczególnie, że jeden nasz kolega to przetłumaczył na polski, jego akurat książkę, więc książek, które odsyłają do zrębów psychoanalizy typu, jak się nazywa ta książka Finka, którą Łukasz przetłumaczył, Kliniczne wprowadzenie, prawda, do psychoanalizy lacanowskiej, jest taka książka, jest dostępna w języku polskim, jest Śmierć intelektualnego bohatera Schneidermana, to wszystko jest, jakby z takich książek, które coś omawiają. W języku angielskim są też książki, które opisują proces analizy u Lacana. Niektóre są bardzo chude. Na przykład jest taka książka dziennikarza, który się nazywa Pierre Ray. On chyba był Amerykaninem, nie jestem pewna. Który napisał tą książkę chyba i po angielsku, i po francusku, więc też jest dostępna. To się nazywa po francusku Une saison chez Lacan, czyli pora roku u Lacana, jakiś okres u Lacana. No nie wiem, nie wiem, jak to przetłumaczyć na angielski. Nie znam tytułu angielskiego, ale generalnie są różne rzeczy, którymi można się posiłkować, ale nie takie, gdzie złapiemy konteksty niezbędne do rozumienia różnych aspektów jego seminariów. Także wydaje mi się, że nie da się przeskoczyć tego, żeby się spotykać z innymi i o tym rozmawiać. Szczególnie z tymi, którzy są jego uczniami, bo nadal w naszym środowisku są osoby, które się psychoanalizowały u Lacana i które posiadają wiedzę z epoki.
Może ja dopowiem, że różnego rodzaju książek czy artykułów, które są krytyczne wobec Freuda czy Lacana, myślę, że jest bardzo dużo. Więc to nie jest jakimś problemem, żeby takie pozycje znaleźć. Natomiast my zachęcamy do czytania i takich, i takich. Okej, okay, dobrze. Chyba ostatnie pytanie. Czy jeszcze? Zgłasza się pani Agata.
Czy jeszcze? Tak, ja mam takie pytanie w odniesieniu do tego, co pani Ania powiedziała a propos tego, że są spotkania wstępne i spotkania jakoś właściwe, które... No i właśnie tutaj jest moje pytanie może też dla tych początkujących osób. Na czym polega ta różnica i czy jest tak, że jakieś podmioty z różnych względów zatrzymują się na poziomie tych spotkań wstępnych i nie przechodzą dalej? To znaczy, że z jakichś względów położenie ich na kozetkę jest niemożliwe albo, nie wiem, czy można tak powiedzieć, niebezpieczne? I czy jednak dąży się u podmiotów neurotycznych jednak do tego etapu, żeby... one położyły się na kozetkę, czy może też jest jakiś rodzaj warunków, które to nawet u podmiotów neurotycznych jakoś uniemożliwiają? To takie moje pytanie.
Bardzo fajne pytanie, dziękuję. Idea Lacana była taka z tymi spotkaniami wstępnymi, w świetle tego, co starałam się też powiedzieć w czasie wykładu, że analiza może się zacząć wtedy, kiedy powstaje założenie, że za tym, co się dzieje, kryje się nieświadome i że jest ktoś, kto może coś na ten temat powiedzieć. Po lakanowsku to się nazywa bardzo skomplikowanie, bo to się nazywa założenie o podmiocie zakładanym w wiedzy. Czyli zakładamy, że istnieje jakaś wiedza nieświadoma i że istnieje jakiś podmiot, który, że tak powiem nie po polsku, ją wie. To jest początek wejścia w klasyczną analizę. I to też starałam się powiedzieć, nie wszystkie podmioty są na to gotowe. Bo albo nie są gotowe, żeby wierzyć w nieświadome, bo nie pasuje im to, wolałyby wierzyć tylko w świadome, bardziej może kontrolowalne. Są podmioty, które mają taką koncepcję, że w nieświadomym to są straszne rzeczy, panie, i nie ma co tam zaglądać. Nie ma co tam zaglądać, bo to są sprawy przerażające. Choć, tak jak Państwu to zdefiniowałam, to jest po prostu jakiś punkt naszej rozkoszy. Ale naprawdę można tak myśleć, że tam to się okaże, chciałem kogoś zabić, tu seks uprawiać z kimś, lepiej tam nie zaglądać, lepiej tego nie dotykać. Czyli może być to, co przeciwdziała pójściu dalej. No i proszę Państwa, nie oszukujmy się, sama postać analityka może się nie spodobać. Człowiek przychodzi na te spotkania wstępne, coś tam mówi, ale jednak ta osoba mu nie pasuje. I nawet jak powie tej osobie, że mu nie pasuje, to może niczego nie otworzyć. Czasem to coś otwiera, kiedy na przykład ktoś mówi, bo w sumie to pan, pani mi się nie podoba, bo coś tam. Można z tego zrobić jakieś zahaczenie i zobaczyć, co się pod tym kryje, no ale czasem można zrobić zahaczenie i ktoś zdecyduje się nie przychodzić dalej. Tak? Czyli poza tymi, którzy nie przechodzą dalej, ktoś zdecyduje się nie przychodzić wcale już. Czyli mamy też taką opcję. No ale załóżmy, że ktoś wchodzi w analizę i ten aspekt zagadki tę osobę interesuje, że są jakieś pytania, które domagają się odpowiedzi. Teoretycznie to jest taki moment kładzenia się na kozetkę, ale są różne podmioty, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, o co chodzi z tą kozetką. Ja tu mam takie zdjęcie z Freuda, ale nie wiem, czy będzie je dobrze widać. Bo tutaj mogę je pokazać do kamery, znaczy to jest taki magnes wzięty z jego gabinetu. Tu widać, tu jest jego fotel, a tu jest kozetka, co oznacza, że kiedy jeden leży na kozetce, to ten drugi, czyli analityk, siedzi mu za plecami. Nie każdy podmiot zniesie taką sytuację. Są tu dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, że jest w tym coś intymnego, leżeć sobie na takiej kozetce, kiedy ktoś siedzi z tyłu. Jakby, czyli po pierwsze jest pewien aspekt intymności związanej z leżeniem w obecności obcej osoby i mówieniem do niej w tym samym czasie, ale po drugie jest kwestia taka, że nie dla wszystkich podmiotów zejście z pola widzenia czyjegoś jest komfortowe. Są podmioty, dla których to jest moment bardzo trudny, do tego stopnia trudny, że nie będą mówiły. No więc cała historia nie ma sensu, skoro nie będą mówiły, bo nie po to się spotykamy, żeby ktoś nie mówił. Więc nie ma tutaj sztywnego settingu, jak już wcześniej starałam się powiedzieć. Każda sytuacja musi być rozpatrywana osobno, w zależności od danego podmiotu i to, na co on, ona jest gotowy lub nie jest gotowy. Tak? Czyli musimy to wszystko wziąć pod uwagę, zanim się coś zaproponuje. Ale co do zasady, można dorzucić do Pani pytania taką odpowiedź, że sama idea kładzenia kogoś na kozetce polega dokładnie na tym, żeby psychoanalityk zszedł z linii wzroku. To znaczy, żeby nie odpowiadał spojrzeniem na to, co jest mówione. To też jest taki rodzaj, taki zabieg, który ma służyć wydobyciu nieświadomego. Z dala od spojrzenia innego, gdzie na przykład można szukać poparcia dla tego, co się mówi. Czyli można mówić tak, żeby się podobało analitykowi. Oczywiście ten aspekt jakoś zawsze istnieje, bo wtedy można się wsłuchiwać w tą ciszę, która tam jest za plecami, czy ta cisza coś tam szeleści, okej, okay, to jest ciekawe, czy cisza szeleści, że to nie jest okej. Okay. Tak? Czyli jakby nadal są różnego rodzaju zabiegi kogoś, kto się poddaje psychoanalizie, żeby się wywiedzieć, czy to, co mówi, to jest to, co ma mówić. Ale cały proces służy czemuś wręcz odwrotnemu. To znaczy, żeby ktoś mówił to, co ma do powiedzenia, jak najbardziej abstrahując od tego, co inny na ten temat uważa. Generalnie psychoanaliza zmierza do tego, żeby oddzielać się od tego, co inny uważa na temat tego, co my zamierzamy zrobić. I wbrew pozorom wcale nie musi to prowadzić do jakichś czynów straszliwych i społecznie nieakceptowanych, że tak to powiem. Nie wiem, na ile to odpowiada na pani pytanie. No tak, może tak. Widzę, że jeszcze jedna osoba czeka, ale nie wiem, czy my właśnie nie kończymy.
Ja nie widzę podniesionej ręki.
Nie, one person is waiting, żeby wejść na spotkanie.
A, oj, rzeczywiście.
Ale wydaje mi się, że...
Tak, że właśnie tak, że... Chyba, że ostatnie pytanie teraz. Aniu, to pytanie do ciebie.
Czy ja przyjmę ostatnie pytanie, czy ja mam jakieś pytanie?
Nie, czy przyjmiesz ostatnie pytanie?
A oczywiście, proszę bardzo, jeśli takowe istnieje, bo mówiłeś wcześniej, że było ostatnie.
To znaczy, to było ze znakiem zapytania. Było ze znakiem zapytania, więc teraz okazja, jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie, to ostatnia możliwość, przynajmniej przy okazji tego spotkania. Tutaj pojawiło się na czacie, ja mam. Tak, to bardzo proszę, pani Hanna.
Tak, dobry wieczór. Ja chciałam spytać tylko na koniec, to u Lacana też tak było, że jak u Freuda, że on siedział za plecami. Te spotkania też tak wyglądały, że nie było go widać. Czy też to wyglądało tak jak współcześnie w terapii, że siedzieli naprzeciwko siebie. Nie wiem dlaczego, ale miałam zawsze wyobrażenie, że u Lacana to jest tak, że on siedział naprzeciwko swojego pacjenta. Dziękuję za odpowiedź.
Wie pani co? Nie mam zielonego pojęcia i nawet nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam jakieś zdjęcia z jego gabinetu, które by prezentowały ustawienie foteli, bo samo zdjęcie, jakieś tam figurynki i obrazki, to gdzieś mi ostatnio mignęło, jakiś kolega zagraniczny na Facebooku chyba dzielił się takimi zdjęciami i to chyba było jakoś, nie wiem, rocznicowe coś z Lacanem. Natomiast ten układ krzeseł naprzeciwko jest układem spotkań wstępnych lub układem spotkań, które z powodów, które wymieniłam poprzednio, nie przechodzą do spotkań należąco. Mhm. Po prostu, bo czasem jest to konieczne, żeby utrzymać ten tryb. Ale powiem Państwu coś jeszcze, bo to pytanie mi to jakoś uzmysłowiło. Nie możemy myśleć, a moglibyśmy mieć taką skłonność, że jak nie ma leżanki, to spotkanie jest gorsze. Nie, to jest po prostu kwestia podmiotu. Można tak samo realizować poszukiwanie odpowiedzi na jakieś pytania, siedząc naprzeciwko siebie, jeżeli warunki brzegowe u danego podmiotu są takie, że wyjście poza kadr spojrzenia analityka będzie z większą szkodą dla tego podmiotu, okej? Niż kiedy się widzimy i patrzymy na siebie. Czasem to po prostu jest potrzebne, nadal tu się toczy praca. Okay? Natomiast po prostu układ taki analityczny to są i fotele, i leżanka na wszelki wypadek. Dlaczego na wszelki wypadek? Bo przychodzi taki moment w czasie spotkań wstępnych, który jest jakby z innego porządku teoretycznego, gdzie widać pewnego rodzaju trudność podmiotu z mówieniem o sprawach intymnych, kiedy jest na linii wzroku. To jest to może, czego nie powiedziałam wcześniej, tak? W związku z tym leżanka jest takim narzędziem do tego, żeby ułatwić mówienie o sprawach kluczowych.
Lacan tak myślał, tak?
Jeszcze raz?
Lacan tak myślał, że więcej szans jest na to kontakt z tym nieświadomym przy tej leżance, tak?
To po prostu, ja nie wiem, czy on myślał o tym świadomie, kiedy zostawał psychoanalitykiem, czy dopiero jakby potem się zorientował. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to jednak jest tradycja. Freud tak robił, prawda? Na początku. To znaczy zakładam, że dla Freuda pierwsze spotkanie było face to face, a następnie już leżymy, bo u Freuda nie było spotkań wstępnych. Natomiast, co wiemy też z opisu jego przypadków, natomiast... To jest dosyć istotne, że jest pewnego rodzaju zakłopotanie po stronie podmiotu, który siedzi face to face i opowiada o intymnych sprawach. I to jest zakłopotanie, które po prostu widać oczami, że tak powiem. Stąd ta kwestia spojrzenia i bycia wystawionym na spojrzenie. I tego, co będzie też równie istotne, kiedy się to spojrzenie zabierze, bo to też przynosi efekt w psychoanalizie.
Rozumiem, dziękuję.
Do spojrzenia.
Dziękuję.
Dobrze, proszę Państwa, w takim razie, cóż, Aniu, jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Państwu również za uczestnictwo. Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia. Najbliższe już jutro. Będziemy pracować.
Opowiedz.
Będziemy pracować nad kolejnym rozdziałem seminarium, o którym Ania wspomniała, czyli seminarium 11, cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy. Jesteśmy na lekcji 10, co może wydawać się dla kogoś problematyczne, jak to rozpocząć, wejście w uczenie się, czy jakby tak studiowanie Lacana od środka jakiegoś seminarium, 11 seminarium, 10 lekcja, bo przecież jest pewnie jakieś pierwsze seminarium, jakaś pierwsza lekcja. Natomiast oczywiście to nie jest na pewno idealna sytuacja, jeśli wskakuje się w środek seminarium, ale z drugiej strony nie ma tego początku, tak jak nie ma tej książki bazowej, tak samo nie ma pewnego rodzaju początku, jeśli chodzi o kontakt z psychoanalizą lacanowską. Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do tego, żeby dołączyć do tych zajęć. Przy czym to już nie są zajęcia bezpłatne, tak jak te wykłady nasze, które pardon, to tu realizujemy, choć dzisiaj wyjątkowo online, ale w samej nazwie jest też to połączenie. Także, tak jak powiedziałem, wejdźcie Państwo na naszą stronę www.fppl.pl, śledźcie naszego Facebooka, tam są wszystkie informacje, ale to najbliższe wydarzenie, tak jak powiedziałem, już jutro będzie kolejną część tej lekcji 10 będzie jutro omawiał Jan Tkaczyk.
Może skorzystamy z okazji i zaprosisz Państwa, Marcinie, na swój własny wykład, przypominając jego tytuł.
No tak, z kolei tak, w ramach tego cyklu, który dzisiaj rozpoczęliśmy tym wystąpieniem Ani, kolejne spotkanie będzie mniej więcej za miesiąc, jeśli dobrze pamiętam, to około 20, chyba też 20, nie pamiętam w tej chwili dokładnie daty, ale...
Będzie na Facebooku.
Tak, będzie na Facebooku, zresztą tak, będzie na Facebooku informacja, około 20 któregoś listopada i ja będę mówił o psychoanalityku, czyli właśnie jakby gdzieś ten temat też porównania z tymi innymi nurtami, z psychiatrią, z psychoterapiami, on będzie bardziej może poruszony. Także też oczywiście Państwa zapraszam. I tamto wystąpienie też będzie, tak jak dzisiejsze, bezpłatne.
A czy wpadną to tu, czy na Zoomie, to się zobaczy.
Tak, no tego nie wiemy oczywiście, bo to zależy tylko i wyłącznie od sytuacji, na którą nie mamy żadnego wpływu, ale no najprawdopodobniej niezależnie od tej sytuacji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli Państwa, przynajmniej część z Państwa zaprosić do Pardon to tu. A z częścią oczywiście osób, które nie, mieszkają w Warszawie, tak czy inaczej zapraszamy na Zoom. Ale o tym też będziemy informować.
Dziękujemy za odwagę udziału w dzisiejszym spotkaniu.
Tak, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz, Aniu, bardzo Ci dziękujemy za to wystąpienie.
Było ja również Państwu dziękuję za wspaniałe pytania, które sobie zanotowałam na przyszłość. Do widzenia. I z niektórymi do jutra.
Do widzenia.
Tak, do widzenia, do zobaczenia. Dobranoc.